Poranny gość Radia Rodzina.
Marcin Rybak, dziennikarz Gazety Wyborczej, jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. W środę rozpoczęliśmy w Kościele Wielki Post. Jakieś postanowienia na ten czas pan już poczynił?
Dobre pytanie. Mogę się zasłonić tajemnicą dziennikarską?
Boże pan, bo ja myślałem, że ćwiczenie się w miłości bliźniego albo w miłości nieprzyjaciół, która, jak słyszałem, podobno w pana przypadku mocno jest wystawiona na próbę, że to będzie jedno z tych postanowień.
Nie mam nieprzyjaciół, rzeczywiście miłość bliźniego to jest ciężki kawałek chleba.
Jakieś konkrety? Znaczy doświadczył pan ostatnio jakichś problemów z tą miłością bliźniego?
To znaczy... Czasami różne osoby w przestrzeni publicznej, niektóre ich wypowiedzi bolą, ranią i po ludzku denerwują. Jeżeli mowa o Radio Rodzina, już tutaj ksiądz wspomniał o wypowiedziach dwóch osób. Pan prezydent Rafał Dudkiewicz kilka miesięcy temu po artykule, który napisała...
Rafał Dudkiewicz, nie?
Boże święty. Powiedowska pomyłka.
Tak.
Pan Sutryk, pan Jacek Sutryk po artykule, który napisaliśmy o zwolnieniu z pracy w miejskiej spółce Ekosystem pani sygnalistki, która sygnalizowała jakieś nieprawidłowości w swoim mniemaniu oczywiście w przetargu na obsługę śmieciową miasta Wrocław, powiedział, że aferę śmieciową nie będą wyjaśniać para dziennikarzy, tylko odpowiednie służby. Nie zabrzmiało to miło. Myśmy robili swoją robotę i cały czas robimy to, do czego jesteśmy powołani.
A ta druga wypowiedź?
Druga wypowiedź to niedawno pani poseł Anna Sobolak próbowała mnie uwikłać w polityczny spór w Platformie Obywatelskiej. Tam jest spór wynikający z tego, że tam są wybory, więc w naturalny sposób, jak są wybory, to jest jakiś spór. Tak?
No dobrze, tylko że ja nawiązując do tej drugiej sytuacji, przeczytałem w jednym z pana tekstów takie słowa: do wyborczej dotarły kopie faktur i jak już wiemy, chodzi o fakturę, które wystawiała firma męża pani posłanki. Często do waszej redakcji docierają jakieś faktury?
Znaczy,
pytam o to, bo jednak faktury już... to nie są dokumenty, które są w powszechnym dostępie, w powszechnym obiegu i próbuję sobie wyobrazić, jak to jest, że do redakcji docierają faktury. Jakby do nas dotarły faktury wystawione przez Gazetę Wyborczą na przykład. Nie docierają.
To jest tak. Faktury albo inne informacje, które niejawne są, a są świadectwem jakichś działań czy ludzkich zachowań, docierają do mediów, w tym do Gazety Wyborczej, czy często informacje, które byłyby niejawne i ciekawe i warte tego, żeby je opisać z mojego punktu widzenia, do mnie docierają zbyt rzadko. Jeżeli chodzi o te faktury, rzeczywiście takie faktury dostałem i uznałem, że wspólnie z moimi przełożonymi, że jest interes publiczny, żeby tę historię opowiedzieć, tak? Jeżeli chodzi o te tak zwane przecieki do mediów, to problemem nie jest treść przecieku, tylko to, co media z tym zrobią. Czy to będzie zrobione uczciwie, czy to będzie zrobione porządnie, czy to będzie zrobione obiektywnie i czy pokazanie tej historii jest w interesie publicznym.
No właśnie trochę zastanawiam się w kontekście takiej naszej odpowiedzialności, naszej mówię, jako dziennikarzy, bo też się czuję jednym z dziennikarzy, bo jeżeli jestem przy tych fakturach, no ktoś wchodzi w ich posiadanie najczęściej jednak mimo wszystko w sposób może nie do końca prawidłowy, żeby tutaj nie być posądzonym o jakieś nadużycie, dostarcza dziennikarzom z konkretną intencją, licząc na to, że ta publikacja no właśnie komuś zaszkodzi. Czy nie czujecie się wtedy trochę takim, przepraszam, cynglem w pistolecie, za który ktoś pociąga, żeby drugą osobę odstrzelić?
Nie. Dlatego, że po to ludzkość wymyśliła instytucję sygnalisty, czyli kogoś, kto czasem łamiąc prawo, dostarcza jakieś informacje, które w jego przekonaniu powinny być ujawnione. Ja oczywiście nie znam intencji bardzo często różnych informatorów. Czasami one są złe, czasami one są dobre.
Ale właśnie, tak? Czy nie powinniśmy zadać sobie tego pytania o tą intencję? Dlaczego komuś zależy, żeby opublikować takie czy inne materiały? Dlaczego ktoś coś takiego nam dostarcza do redakcji?
Ja patrzyłem na to inaczej. Dlaczego ja powinienem to opisać, tak? Myśmy kilka lat temu opisywali uwikłanie w jakieś relacje osób związanych ze światem polityki, ale po innej stronie sporu politycznego, po stronie PiS-u, tej samej firmy. to było kwestią, z mojego punktu widzenia, elementarnej uczciwości. Jeżeli ja dostaję materiały pokazujące jakieś uwikłanie osób związanych tej samej firmy i osób z innego politycznego środowiska, gdybym to pominął, to mi ktoś by nagle powiedział: opisie to pisaliście, tak? A jak wychodzi podobna historia, ba, może nawet poważniejsza, biorąc pod uwagę charakter tego, ogólnie mówiąc, uwikłania, pytanie, jakie w tej sprawie należało zadać, zostały zadane. Odpowiedzi zostały udzielone takie, jak odpadający chcieli. Wszystko zostało rzetelnie pokazane. Jeżeli będzie w tej sprawie był zapowiedziany proces sądowy, to będziemy, staniemy przed sądem. Ja bardzo chętnie wyjaśnię wszystkie swoje racje. Jeszcze raz, po to wymyślono właśnie instytucję sygnalisty. Są takie kraje, zdaje się, że takie w Stanach Zjednoczonych, że ktoś, kto przekazuje mediom informacje, nie zawsze łamie prawo, nawet jeśli są informacje niejawne. Jeżeli wymyślono przepisy, czy też wymyślano przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, której jakby sensowność niektórych przepisów teraz będziemy testować na konkretnych przykładach, to ja sobie zawsze myślałem, tak trochę jako lobbysta, uczciwie mówiąc, że powinien być taki przepis.
No, w pana interesie jako dziennikarza tak, jest, żeby taki przepis istniał.
Powinien być taki przepis, prawnicy mówią na to kontratyp, czyli przepis, który mówi, że nie popełnia przestępstwa ktoś, kto w jakichś określonych sytuacjach ujawnia mediom informacje również niejawne. Ten przepis już po części jest, ponieważ można mówić o stanie wyższej konieczności, tak? Jeżeli ktoś właśnie w tych dobrych intencjach widzi, że jest coś złego, zamiatane pod dywan, chce to ujawnić, konsekwencje są dobre i tak dalej, i tak dalej. Tutaj niezależnie od intencji osób, które przekazywały, problemem jest wolność mediów, to jest wolność podejmowania tematów i wolność powstrzymywania się od podejmowania tematów. Uzyskiwałem przecieki, z którymi nic nie robiłem. Miałem przecieki z różnych instytucji, czasami bardzo tajnych informacji, których nie robiłem, bo nie byłem w stanie tego udowodnić. Nie byłem w stanie znaleźć nic, co by potwierdziło moje informacje, tak? Które miałem tylko z jednego źródła i to nie, bardzo nieoficjalnego. Więc tu chodzi tylko o to, jak ja jako dziennikarz, jako człowiek, który chce być uczciwy, podchodzę do tych informacji. A nie informacja jako taka jest jakby informacją, z którą ja coś muszę dopiero zrobić.
Padły dwa nazwiska tutaj na antenie z pana ust. Pani posłanka Anna Sobolak i prezydent Jacek Sutryk. To tak patrząc mi w oczy, jest pan w stanie powiedzieć, że jesteście obiektywni w opisywaniu tych dwóch osób?
Znaczy, ja tu jestem sam, tak?
No to dobra. Czuje się pan obiektywny w tym wszystkim, co pisze o tych ludziach?
Tak. Jeżeli chodzi o tematy, które ja podejmuję, to tak. Znaczy akurat pan Sutryk był bohaterem moich artykułów z racji problemów, które ma z prawem karnym i zarzutów, jakie mu postawiła prokuratura. Pan prezydent, tam są dwa wątki, jakby jeżeli o niego chodzi. Wątek prawnokarny, gdzie obowiązuje zasada domniemania niewinności. To, co nas w tej sprawie interesuje, to to, jakie zarzuty prokuratura stawia i jakie ma potem argumenty, tak? Jakie dowody chce przedstawić sądowi na to, że doszło do przestępstwa. I co bardzo częste w sprawach typu korupcyjnego, nie ma sporu o fakty, co do sporej części. Jest spór o sposób ich interpretacji, tak? Czy te fakty dowodzą korupcji, czy nie. Druga kwestia wszakże to, zdaniem prokuratury, jednym z elementów tej korupcji, tym, co do którego nie ma sporu, jest zatrudnienie rektora uczelni Kolegium Humanum w miejskiej spółce za jakieś konkretne pieniądze. Zdaniem prokuratury było to zatrudnienie fikcyjne. Instytucje miejskie, Rada Miejska, prezydent Wrocławia, rozumiany jako urząd, nie jako konkretna osoba, mają obowiązek to wyjaśnić. Co to były za pieniądze, dlaczego je dostał, co zrobił i tak dalej. To nie zostało od dłuższego czasu wyjaśnione, przeszło roku. I to nie ma nic wspólnego z prawem karnym, z domniemaniem niewinności, z procesem, z zarzutami. To jest po prostu obowiązek władzy publicznej, żeby to wyjaśnić. A jeżeli ten ktoś dostał pieniądze, a nic nie zrobił, to powinien je oddać. Tylko tyle.
A w przypadku pani posłanki?
W przypadku pani posłanki Sobolak chodzi o rzecz dość oczywistą, tak? Firma, która jest zainteresowana kontraktem, płaciła, znaczy,
to akurat mówimy
bądź
o...
nie płaciła, nie wiemy tego, ponieważ firma kwestionuje autentyczność tych faktur, znaczy, do pewnego stopnia kwestionuje. No, zapytaliśmy wszystkich zainteresowanych, co mają w tej sprawie do powiedzenia. I pokazaliśmy to, dlatego że mówimy o zachowaniu, które gdzieś tam ma związek z musiałby paść mocne słowo, natomiast przełknę je, ale firma skorzystała z usług męża pani poseł, dlatego że jest dobrym fachowcem, od tego, za co mu rzekomo zapłaciła, albo skorzystała z usług męża pani poseł, bo jest mężem pani poseł. Tak?
Znaczy...
Zawsze tego typu historie, tak jak wtedy, kiedy w okolicach tej samej firmy pojawiały się osoby z rodzin polityków PiS-u. Też o tym też o tym pisaliśmy. Też w takim samym kontekście zadałem te same pytanie.
Ja nie chcę wyjść tutaj na adwokata pani posłanki, bo to też nie o to chodzi. Natomiast no, próbuję się trochę odnaleźć w tej drugiej sytuacji. To znaczy media dolnośląskie chociażby opisywały bardzo pozytywną działalność pani posłanki. Sprowadzenie gigafabryki, konferencje na Politechnice Wrocławskiej. Ja u was, jak wpiszę Wyborcza, Sobolak, no to widzę afery, tak? I dlatego zapytałem o ten obiektywizm, tak? Czy rzeczywiście jesteście gotowi powiedzieć z ręką na sercu, tak, jesteśmy obiektywnym medium, czy wybieracie sobie coś, co chcecie opublikować, bo akurat wam to pasuje do jakiegoś, nie wiem, jakiejś walki, układanki, nie wiem czego.
No tylko, że tu jest, to jest trochę inna rozmowa, ponieważ cały czas ksiądz do mnie mówi w liczbie mnogiej, a ja jestem sam.
Nie jestem... Ale reprezentuje pan jakąś redakcję.
Tylko ja nie jestem redakcją, poza tym jest to sugestia, czy też taka teza tutaj na roboczo postawiona, że my podejmujemy jakieś decyzje w jakiś wyrachowany sposób, a to czasami wygląda...
Nie powiedziałem tego w ten sposób.
To znaczy, bo to,
powiedziałem, to jest, że po prostu no, dostaliście materiały, te opublikowaliście, a tamte wam się wydawały mało atrakcyjne. No.
To znaczy, być może tak. To znaczy, tak jak już mówiłem, wolność mediów to jest wolność podejmowania tematów i wolność powstrzymywania się od podejmowania tematów. Z drugiej strony, swoboda debaty publicznej polega na tym, że można media krytykować i za podejmowanie tematów, i za powstrzymywanie się od podejmowania tematów, tak? Więc jakby tą krytykę, która jest tutaj wobec mnie przedstawiana, czy też tą tezę, że być może o tej gigafabryce też powinniśmy napisać, ja przyjmuję z pokorą. I mogę tylko powiedzieć, że z jakiegoś powodu redakcja, kolegium redakcyjne być może uznało ten temat za mniej interesujący niż jakieś inne.
Znaczy ja postawiłem to pytanie, bo ja nie dam sobie wmówić, że pan jako, przepraszam, to nie jest jakaś próba teraz wkupienia się w łaski. Jako wytrawny i naprawdę już doświadczony dziennikarz zajmujący się Wrocławiem od wielu, wielu lat, tak? To jeszcze ja mogę powiedzieć, że w jakimś sensie na pana tekstach się uczyłem i czytałem te teksty. Nie wierzę, że pan nie widzi chociażby tej walki, która się odbywa pomiędzy różnego rodzaju frakcjami. No i właśnie. Czy nie
widzę,
czuje
że się odbywa walka pomiędzy różnego rodzaju frakcjami.
I czy nie czuje się pan stroną w tej walce?
Nie.
Okej, no ma pan prawo.
Nie czuję się stroną w tej walce, nawet jeżeli przyjąć, że Gazeta Wyborcza, ja nie jestem Gazetą Wyborczą, tak? Ja piszę o określonych tematach, o jakichś nie piszę, tak? Tak jak ktoś inny pisze o innych, a nie pisze o tych, o których ja. Nawet jeżeli Gazeta Wyborcza nie napisała o jakiejś historii, nawet jeżeli uznać, że jest to błąd, bo każdy ma prawo uważać, że jest to błąd, poważny, mniej poważny, wszystko jedno, to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy aktywną stroną jakiegoś sporu.
Zapytałem, nie stwierdziłem.
Ja wiem, nie, okej, ale ja to stawiam jako tezę i odpowiadam. Nie, nie jesteśmy aktywną stroną żadnego sporu, nawet jeżeli podejmujemy decyzje, które co do publikacji bądź powstrzymywania się od publikacji, które komuś tam się nie podobają albo ktoś uważa je za niesłuszne. Tak?
No dobrze, jak już jesteśmy przy tej wojnie, rozumie pan coś z tego, co się dzieje w mieście? Teoretycznie władzę sprawują ludzie skupieni wokół prezydenta Jacka Sutryka w koalicji z Lewicą, Koalicją Obywatelską, a minister Michał Jaros, przewodniczący KO w regionie, mówi w wywiadzie dla pańskiej gazety, nie mamy umowy koalicyjnej z Jackiem Sutrykiem. To mają czy nie mają?
Znaczy ja patrzę na to jak zwykły człowiek i kompletnie tego sporu nie rozumiem i on jest bardzo daleko ode mnie. On jest bardzo daleko od spraw zwykłych ludzi i mieszkańców miasta.
No to uprzedził pan moje kolejne pytanie, czy w tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje, jest jeszcze jakaś przestrzeń na myślenie o ludziach i mieszkańcach i mieście? No bo, przepraszam, czy Renata Granowska jest wyrzucona z Platformy, czy nie? I czy Anna Sobolak jest w sporze z Michałem Jarosem, czy nie? To naprawdę ludzi nie interesuje. Ich interesuje, czy Renata Granowska jest skutecznym wiceprezydentem i czy Anna Sobolak skutecznie i dobrze działa w Sejmie na rzecz Dolnego Śląska.
No to wróćmy na chwilę do tego, czego zaczęliśmy, czyli do historii związanej z przetargiem na odbiór śmieci we Wrocławiu, tak? Za chwilę będziemy obchodzić pierwszą rocznicę ogłoszenia tego przetargu. Nie wyszliśmy poza dyskusję, czy ten przetarg w ogóle jest, czy go nie ma, bo został pod koniec grudnia unieważniony, a zostało to zaoprotestowane przez firmy, które chcą ten kontrakt uzyskać. Konsekwencja jest taka, że dzisiaj obsługa śmieci kosztuje więcej niż kosztowała wcześniej, bo były jakieś kontrakty wynegocjowane po poprzednim przetargu. Te kontrakty się skończyły, trzeba zawierać zlecenia z wolnej ręki, one są droższe, a my ciągle nie wiemy, kiedy ten przetarg się rozstrzygnie. Tak? Jesteśmy bardzo daleko. To jest konkretny problem. Tak? Co więcej, tam zostało wszczęte śledztwo, które prokuratura bada, czy nie doszło do jakichś przestępstw związanych z tym przetargiem, więc robi się nieciekawie. To jest dla mnie poważna rzecz. Z drugiej strony dzieje się w mieście dużo bardzo pozytywnych rzeczy, które też widzimy i które też wpisujemy przecież, tak? W warstwie komunikacyjnej, remontu dróg, różnych ważnych miejskich inwestycji dzieje się naprawdę dużo. Czasami nawet już tak bardzo mówiąc, czasami warto stanąć i popatrzeć się wstecz za siebie, z jakiego momentu wyszliśmy, tak? Ja ostatnio sobie takie ćwiczenie zrobiłem, z czym sobie przypominać rok 90, jak to się zaczynało wszystko. Gdyby ktoś, kto był we Wrocławiu w 90 roku, nagle się teleportował do naszych czasów, przeżyłby szok. Jak to miasto wygląda inaczej, jak wypiękniało i tak dalej, i tak dalej. Więc w sporej części ten miejski organizm jest na tyle dobrze został zorganizowany, że jakoś tam się kręci, tak? Nawet nie najgorzej jest zarządzany. Problemami są takie detale w cudzysłowie, jak te, o których rozmawialiśmy w kontekście zatrudnienia rektora Collegium Humanum, czy robił to, za co brał pieniądze, czy nie. Natomiast i w tym kontekście, proszę bardzo, ani razu nie wymieniliśmy nazwiska Jaros i Renata Granowska, tak? Bo to nie o to chodzi.
Jak już rozmawiamy o tych pieniądzach, ja wiem, że przynajmniej z dziennikarskiego tygla pamiętam, że sport pana nigdy nie interesował, ale nie myślał pan o tym, żeby zmienić pracę?
Żeby piłkarzem zostać.
A skąd taka myśl od razu?
No bo akurat ostatnio bardzo dużo pieniędzy zostało znowuż z publicznych środków przekazane na piłkarski Śląsk Wrocław.
Ale odbyło się to nad podziałami politycznymi, można wręcz powiedzieć.
Najbardziej. A ujawniono zarobki piłkarzy, oczywiście anonimowo, tym niemniej one budzą emocje.
No 120 tysięcy miesięcznie za kopanie piłki. Nie pytam o zarobki w Gazecie Wyborczej, ale zapytałem, czy nie chciałbym zmienić pracy.
To znaczy też, no, to jest kilka problemów w jednym. Piłkarz to jest taki zawód, w którym się bardzo szybko przychodzi na emeryturę, więc te zarobki trzeba na to patrzeć w ten sposób. Natomiast problemem jest to, czy zawodowy sport powinien być finansowany z publicznych pieniędzy. Moim zdaniem nie. Kiedyś sobie tak myślałem, że został prezydentem Wrocławia, to Śląsk Wrocław zostałby sprzedany albo zlikwidowany w pierwszej godzinie mojego urzędowania.
Oj, naraził się pan wielu osobom w tym momencie.
Wiem, ale jeżeli nie ma we Wrocławiu, a jak widzimy od sporej części lat nie ma sensownego prywatnego biznesu, który chciałby tą spółkę pociągnąć, to ja nie widzę, nie wiem, chętnie bym tutaj się spotkał w studiu z kimś, kto by mnie przekonał do tego, że jest interes publiczny, żeby tą firmą zarządzać z publicznymi pieniędzmi, bo to jest biznes bardzo, bardzo kosztowny, bardzo drogi, bardzo trudno się na nim zarabia. Nie wiem, czy są w Polsce, nie znam się na tym, od strony marketingowej, pomijając kwestie sportowe, bo to są dwie różne rzeczy, czy jest w Polsce klub piłkarski, który swoją normalną działalnością zarabia na własne utrzymanie? Czy to nie jest tak, że właściciel cały czas musi w takiej czy innej formule tego dokładać?
To myślę, że dobry temat na kolejną rozmowę, bo rzeczywiście jakbyśmy się teraz rozwinęli o sensie istnienia tego typu i finansowania inicjatyw, moglibyśmy nie zakończyć.
Ja uważam, że powinna być jakaś przepis rangi ustawowej, który zabrania władzy publicznej inwestowania w zawodowy sport.
Mocne słowa wypowiedział je Marcin Rybak, dziennikarz Gazety Wyborczej, który był dzisiaj gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i dobrego wielkiego postu i dobrego ćwiczenia się w tej miłości bliźniego, bo nieprzyjaciół pan nie ma.
Poranny gość Radia Rodzina.